Słuchajcie, chciałem dzisiaj z wami podzielić się taką teologią tego, w czym uczestniczymy za każdym razem przyjeżdżając na szkołę ikony i co jest jednym z zasadniczych elementów całego programu, a mianowicie liturgię monastyczną, w której uczestniczymy. A dokładnie co się dokonuje w czasie tej liturgii i w jaki sposób to uwielbienie Boga się dokonuje i w jaki sposób człowiek, czyli my uczestniczący, uwielbiamy Boga. Czyli innymi słowy będę chciał się skupić na tym, w jaki sposób mnich czy człowiek świecki uwielbia Boga, kiedy schodzi śpiewać psalmy, czyli odprawiać Opus Dei, czyli dzieło Boże. Najpierw chciałem zatrzymać się nad takim pytaniem, kto z kim się spotyka, kiedy schodzimy tam do tej kaplicy czy do kościoła, do chóru. W rozdziale 19 reguły świętego Benedykta, który nosi tytuł Jak należy śpiewać psalmy, Benedykt wskazuje na fundament w ogóle tej wspólnej modlitwy. Wierzymy, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana na każdym miejscu patrzą na dobrych i złych. W sposób szczególny powinniśmy mieć to przekonanie, gdy uczestniczymy w służbie Bożej. To jest podstawa wszelkiej modlitwy, która jest wiarą w obecnego Boga. Ten, za którym tęsknimy, który przyciąga nas w ogóle do tego, żeby zgromadzić się w tej kaplicy, jest jednocześnie tym, który jest obecny. Obecny nie tylko wtedy, kiedy się gromadzimy, ale obecny w ogóle w sercu. Już w nas, dlatego mamy tą tęsknotę za Nim. To jest ten paradoks, do którym się spotykamy, że ta tęsknota za kimś, kto już jest z nami, prowadzi nas do tego, żeby w sposób szczególny Go uwielbiać. Święty Paweł mówi, żyje we mnie Chrystus, to jest list do Galatów, rozdział 2, werset 20. Ciało moje jest świątynią Ducha Świętego, pierwszy list do Koryntian 6, 19. I Duch Boży modli się w nas, to jest list do Rzymian, rozdział 8, werset 26. Bardzo ważne, żeby to sobie uświadomić, że liturgia nam niczego nie daje. Ona nam po prostu odsłania Boga, który jest obecny. Ona nie daje nam Boga, ona nie daje nam obecności. Ona nam po prostu pozwala sobie to uświadomić, jak to mówi Bóg, jak to mówi Święty Benedykt, w sposób szczególny. To znaczy, że bez modlitwy jesteśmy odcięci od tego tętnącego w nas Bożego życia, które, jak wiemy z doświadczenia, najczęściej przykryte jest w codzienności rozkrzyczanymi myślami, uczuciami i które blokują tą naszą tęsknotę za Bogiem. Mimo to mamy pewne pojęcie o tym, czym jest życie duchowe, które w nas pulsuje i dlatego to nas skłania do tego, żeby w ogóle się modlić. Czyli ta tęsknota ciągle nas przywodzi do tego, żeby się modlić. Wskazówka świętego Benedykta, by podczas modlitwy uświadomić sobie w sposób szczególny obecność Bożą, ukazuje istotę tego, czym jest modlitwa. Nie chodzi tu o to, że słowa, które wypowiadamy, są najważniejsze, ale najważniejsze jest trwanie w obecności Boga, skierowanie się do Niego. Cała liturgia od gestu przez słowo jest niczym innym jak takim ukierunkowaniem na obecność. Otwarcie. Mówi się w teologii, że człowiek jest kapak z Dei. Jest otwarty na Boga, którego obecność ma chłonąć ciałem i duszą podczas tej liturgii, którą sprawuje. Kim jest zatem ten, wobec którego staje na modlitwie? Święty Benedykt w rozdziale 20 reguły o czci należnej Bogu podczas modlitwy pisze tak. Jeśli ludziom możnym pragniemy przedstawić jakąś sprawę, ośmielamy się czynić to jedynie z najgłębszą pokorą i szacunkiem. Z o ileż większą pokorą i czystym oddaniem musimy zanosić nasze prośby przed oblicze Boga, Pana Wszechświata. A i to należy wiedzieć, że nie wielomóstwo, lecz tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Boga na wysłuchanie. Dlatego też modlitwa powinna być krótka i czysta, chyba że natchnienie łaski Bożej skłoni nas do jej przedłużenia. Wspólna jednak modlitwa niech będzie zawsze krótka, a na znak dany przez przełożonego wszyscy powstaną. Później Benedykt mówi o takich trzech bardzo ważnych filarach, które nam powinny rozświetlać sposób recytacji tych psalmów. Najpierw mówi, służcie Panu z bojaźnią, cytując psalm drugi. Bojaźń Boża jest podstawą, dlatego że Bóg, wobec którego stajemy święty. Bojaźń rozumiana nie w sensie lęku czy strachu przed Bogiem, tylko w sensie głębokiego szacunku, uważnego szacunku. Tego, że jak za chwilę się przekonamy, także rytuał, który nam towarzyszy, jest taką formą uświadomienia sobie tego, że Bóg jest zawsze obecny taki sam. Niezależnie od tego, czy pada deszcz, albo świeci słońce, czy mnie boli głowa, czy mnie nie boli głowa, on jest zawsze taki sam. Więc trzymanie się pewnego rytuału jest formą tego uświadomienia sobie, że Bóg jest święty. Święta Hildegarda z Bingen opisuje Timor Dei, czyli bojaźń Bożą, jako człowieka, który jest pełen oczu, pełen uważności na obecność Boga. I to jest dobry opis tego, czym jest ta bojaźń Boża. Nie jest to lęk, ale jest taka pełna uważność, szacunku wobec Boga, który jest święty. Czyli ta pełna uważności i szacunku postawa, ona dotyka nie tylko jakiejś wewnętrznej postawy, ale jest też związana z postawą zewnętrzną. Czyli zarówno ciało, jak i dusza uczestniczą w tym uwielbieniu Boga. Dlatego to ciało w liturgii musi być zaangażowane. Dlatego, jak wiecie, na każde chwała Ojcu się wstaje. I robi się głęboki skłon. Dlatego, że to jest właśnie dokładnie to. Drugi fragment, który święty Benedykt mówi, przypomina, to jest: będę ci śpiewał wobec aniołów. Znowu cytuję psalm, tym razem 138. To oznacza, że jeżeli Bóg jest święty, jak wejdziecie do chóru naszego w kościele, to te aniołki, które tam są, one właśnie są inspiracją, która jest zaczerpnięta z tego psalmu. Będę ci śpiewał psalm wobec aniołów. Co to znaczy? To znaczy, że mnisi, którzy tam się gromadzą, muszą sobie uświadomić, że stoją przed Bogiem, którego adorują aniołowie. Że ta modlitwa mnicha jest wejściem w odwieczną pieśń anielską, wejściem we wspólnotę, która jest niebieską liturgią. Dlatego mówi się u nas, w naszej tradycji, że chór mnichów jest amboną aniołów. Chór mnichów jest amboną aniołów. Czyli mnisi mają nie tyle głosić słowem, co być wierni temu, tej celebracji Opus Dei, czyli modlitwy wspólnej. To znaczy, że jak ktoś wchodzi do kościoła w trakcie trwania tej modlitwy, to ma doświadczenie sakrum, czyli obrzędu świętego, który się dokonuje wobec świętego Boga. Tak? Modlitwa mnichów, chór mnichów jest amboną aniołów. Czyli nie tyle działalność ludzka ma tu zmieniać, ale sam Bóg, który jest obecny. To aniołowie są konkretnym wskazaniem na Bożą obecność. Jak się czyta Pismo Święte, to jest nieustannie podkreślane, że anioł Boży, posłaniec, zwiastuje obecność. On zwiastuje obecność Bożą. A poza tym aniołowie patrzą na Pana nieprzerwanie. Jest taka historia związana z Abba Besarionem, który był wolny jak ptak i jak ryba w wodzie. I pytano go kiedyś: Abba, kim jest mnich? A on, nawiązując oczywiście do wizji Ezechiela, mówi: mnich to jest ten, który cały stał się okiem. Czyli ten, który jest cały wpatrzony w obecność Boga. Tak jak cherubini są pełni oczu, które nieustannie wpracują się w obecność Boga. To ukazuje cel modlitwy. Kontemplacja, do której ma prowadzić takie uczestnictwo w liturgii, jest między innymi widzeniem Boga. Tak się to też określa. Wiemy już, kto jest źródłem, przedmiotem i podmiotem, podstawą naszej modlitwy. Dlatego też teraz trzeba pytać, kim jest ten, który staje wobec Boga. Przede wszystkim jest to stęskniony człowiek. Dlatego, że człowiek, który nie tęskni, nie będzie chciał uczestniczyć w liturgii. To właśnie stęskniony tajemnicy obecności Boga, który jednocześnie, jak powiedzieliśmy, jest ukryty w naszej duszy, przybywa na liturgię, żeby tego Boga uwielbić. I to, co jest bardzo ważne, liturgia jest wyrazem tęsknoty. Miłość jest stęskniona, a nie egzaltowana w liturgii. Dlatego, jak zobaczymy za chwilę, liturgia musi być prosta. Ona nie może być egzaltowana w żaden sposób. Nie ma tam jakichś uniesień, okrzyków, nie wiadomo czego. Po prostu wskazanie na to, co jest istotne, czyli na to, że miłość jest stęskniona, a nie egzaltowana. Tęsknota, i to jest już od Augustyna powtarzane nieustannie, jest tym, co w nas śpiewa, nawet kiedy musimy zamilknąć. I kiedy śpiewamy ustami, tęsknota się w nas potęguje. I przez radosny śpiew dochodzimy do najgłębszej Bożej tajemnicy, do Boga, który jest najgłębiej ukryty w nas. Augustyn nazywa to secretum domum Dei. Docieramy do tajemniczego czy sekretnego zamieszkania, czy mieszkania Boga w nas. Kierujemy się zatem ku wnętrzu. Augustyn będzie przypominał, że śpiew jest drogą ku wnętrzu, drogą ku mieszkaniu Bożemu, który jest w nas. Wszystkie słowa śpiewane w psalmach mają jeden cel. Mają podsycać tęsknotę za życiem wiecznym, które jest tak naprawdę prawdziwym życiem, czyli za obecnością Boga. Oczywiście ta tęsknota za Bogiem, ona słabnie w tych codziennym doświadczeniu życia. Dlatego właśnie ojcowie bardzo często nas związywali do tego, że to właśnie uroczystości i święta są taką okazją do tego, żeby na nowo przez uczestnictwo w liturgii rozbudzić sobie tą tęsknotę, po to, żeby ona towarzyszyła dalej. Bowiem owo pragnienie, to jest Augustyn znowu, owo pragnienie staje się w nas żywe i ku niemu się zwracamy, a w ten sposób ono w nas nie słabnie, ani nie wygasa, co miałoby miejsce, gdybyśmy go nieustannie w sobie nie wzmacniali. Dla niego, dla Augustyna i dla wielu ojców później po nim, psalmy są pieśniami tęsknoty. Czyli gdy je śpiewamy, budzimy tęsknotę za nierozłączną z nią miłość do Boga. I Paweł i Augustyn komentuje psalm 123 w ten sposób. Zatem co oni wyśpiewują? Owe członki Chrystusowe. Co oni śpiewają? Oni pragnąc śpiewają. Mówi o tęsknocie, która temu towarzyszy. To jest też wejście, tak jak mówiliśmy, w doświadczenie Boga, który jest stale obecny i który jest pokojem. Myślę, że nieraz i nie każdy z was miał takie doświadczenie, że jak uczestniczy w liturgii, szczególnie po raz pierwszy albo któryś raz z rzędu, w takiej liturgii właśnie powolnego, monotonicznej recytacji psalmów, wychodzi z niej taki uspokojony. Ja znam ludzi, którzy na przykład kiedy chcą tak nabrać jakiegoś ducha czy pokoju, to włączają sobie na YouTubie jakieś śpiewy gregoriańskie albo inne recytacje psalmów, które przez sam fakt wprowadzają takie doświadczenie pokoju, dlatego, że śpiewamy dla Boga, tak? Śpiewamy, Augustyn mówi, dlatego, że chcemy mieć siłę do wędrowania dalej, do uwielbienia Boga dalej. Zatem to, co jest zewnętrzne w tej modlitwie, ona ma nas prowadzić do postawy wewnętrznej. I Benedykt dlatego powie, że serce powinno być w zgodzie z tym, co głoszą nasze usta. I to jest czasami źle rozumiane, dlatego że bardzo często rozumie się to w ten sposób, że człowiek musi być strasznie uważny na każde słowo, które wypowiada. Że serce powinno być zgodne z tym, co głoszą usta, to znaczy, że on musi bardzo być świadomy tego, co czyta, co recytuje. Przy tej ilości psalmów, której my odmawiamy, wszystkiego najlepszego, jeśli to ma być za każdą linijką, za każdym wersetem. Teraz spróbujemy zobaczyć, o co tu chodzi tak naprawdę. Mens nostra concordet voci nostre, czyli nasz umysł czy serce powinno być w zgodzie z tym, co głosi nasze usta. To mens nie oznacza samego rozumu, ale istotę. W tradycji właściwie mens będzie oznaczał także rozmodlonego ducha. Czyli ten rozmodlony duch powinien podążać za słowami, czy towarzyszyć, te słowa powinny mu towarzyszyć. Cały człowiek. Przez modlitwę dochodzi do zjednoczenia z Bogiem. Zatem ten vox, czyli głos, który się rozlega, z którym modlący duch ma współbrzmieć, to nie jest zwyczajny głos, ale to jest aktualizacja myśli. Co to oznacza? To oznacza, jak zaraz będziemy to rozwijać dalej, myślę, że też mieliście to doświadczenie, że po prostu otwierasz ten psalm, czytasz go i to jest dokładnie to, co chcesz powiedzieć. To jest dokładnie w punkt. Nie? Jakbym chciał teraz brnąć w moje własne dywagacje na temat tego, co ja chcę Panu Bogu powiedzieć, to mi było bardzo ciężko. A tu się okazuje, że otwieram, czytam i to jest punkt. Dokładnie te słowa. I to nie są moje słowa. Teraz zobaczymy, co będzie o tym mówił Romano Guardini. Czyli ten konkordat, czyli jedność, wiąże tego modlącego się ducha z głosem, który wydobywa. Te konkordare to znaczy być wewnętrznie spójnym, zjednoczonym, trwać w wewnętrznej harmonii. Benedykt chce, aby nasze serca i głos tworzyły jedno. Jeśli wypowiadamy słowo, to nasze serce, całe nasze wnętrze jednoczy się z tym. Podąża za tym. To znaczy chodzi o to, żeby je wypowiedzieć. Dlatego na przykład mnisi, kiedy się pomylą, klękają. Zauważyliście to, nie? Kiedy się bardzo pomylą i wprowadzą w błąd innych, to muszą wyjść na środek i klęknąć. To nie jest, ta satysfakcja nie jest tylko związana z tym, że pomyliłem się, tylko ona jest też taką formą właśnie zwrócenia na to konkordy. Nie jesteś jedno. Twoje myśli idą innym torem. Jesteś rozproszony, tak? Jesteś nieuważny. Dlatego satysfakcja jest to taką formą przywołania siebie wobec wspólnoty do właśnie tej jedności. Nie? Wróć do jedności. Wróć do tego, żeby twoje myśli podążały za słowami, które wypowiadasz. Twój duch, żeby podążał za słowami, a nie tylko to, co zewnętrzne. Benedykt też chce, żeby słowa nie pozostawały w umyśle. My je mamy po prostu przerecytować, wyrecytować je. Po to się też zbieramy, że te recytowanie jest głośne. Nikt z nas nie przychodzi do kaplicy po to, żeby się oddawać jakiejś wewnętrznym rozważaniu Słowa Bożego, tylko przychodzimy po to, żeby wyrecytować razem słowa, święte słowa. To jest jedno z tych właśnie wskazań, że Benedykt nie uważał, aby nad słowami modlitwy czy psalmów rozmyślać, ale powinniśmy je uważnie wypowiadać. I to jest ta różnica. Bo my myślimy o tym, że uważnie, to znaczy właśnie teraz się będę zastanawiał, tu analizował, próbował wyciągnąć jakąś treść wewnętrzną z tego. Nie, ty masz po prostu uważnie wyrecytować święty tekst. Poznanie dokonuje się bowiem nie przez myśli, i to jest też bardzo ważne, nie przez myśli, ale czy przez wnioski, które są poczynione podczas modlitwy, ale przychodzi w takim spontanicznym przywłaszczeniu sobie psalmu. Bardzo mi się podoba to sformułowanie. Spontaniczne przywłaszczenie psalmu. To oznacza, że jeżeli codziennie przychodzisz do tego chóru i codziennie recytujesz, w ciągu 2 tygodni recytujesz całość, potem to powtarzasz i to robisz latami, to mimowolnie przywłaszczasz sobie treść psalmu. To mimowolnie te psalmy są w tobie. Większość z nas, braci, może te psalmy recytować tylko zerkając do brewiarza, tak? Dlatego, że jakby to już jest w środku, to już mimowolne przywłaszczenie sobie psalmu. Czasami jest tak, że te psalmy się też przypominają w ciągu dnia. Przy różnych okazjach, przy różnych pracach one przychodzą. Kiedyś miałem taką sytuację, że ktoś mi mówi, przypominają mi się psalmy i potem muszę wracać do siebie i sprawdzać, który to jest psalm, bo nie pamiętam numeru. No właśnie, bo gdybyś się uczył na pamięć jak wiersza, to byś dokładnie wiedział, który to jest psalm. Ale ponieważ to jest mimowolne przywłaszczenie sobie psalmu, dlatego ten psalm już gra w tobie, czyli sama treść, która wskazuje, jak powiedzieliśmy jeszcze raz, na obecność Bożą. Dlatego Jan Kasjan mówi tak. Gdy bowiem to samo uczucie, którym był natchniony śpiewak lub autor psalmu, wniknie w nasze serce, wówczas staniemy się jakby sami jego autorami. I zamiast podążać za myślą twórcy, raczej przed nią pobiegniemy, prędzej doświadczymy doniosłości słów, aniżeli je poznamy przez rozmyślanie. Czyli tu chodzi właśnie o tą jedność serca i ducha. Prędzej to nie idzie w analizie treści tych słów, które wypowiadamy, ale chodzi o to mimowolne przywłaszczenie, czyli przez uważne recytowanie. Wynika z tego, że doświadczenie w sercu treści psalmów jest o wiele szybsze niż racjonalna przenikliwość. I Kasjan mówi dalej tak. Własne przeżycia są więc dla nas szkołą. Tak, iż już nie tylko słuchamy, ale widzimy i dotykamy spraw, o których mówią psalmy. Nie powtarzamy słów wyuczonych na pamięć, lecz sami z głębi serca wydobywamy to, co jest wypisane jakby na dnie naszej własnej istoty. To jest właśnie ten moment, kiedy łapiesz i mówisz, to jest to. To jest ta treść. Tak? Do myśli czytanego psalmu wnikamy nie za przewodem tekstu, przez rozmyślanie, lecz przez poprzedzające je wewnętrzne doświadczenie. Dlatego mówimy, że liturgia odzwierciedla życie, to życia prowadzi, a nie zastępuje życia. nie zastępuje życia, tylko to życie odzwierciedla. To znaczy, że jak później zobaczymy, to słowo oczyszcza, ukazuje, pozwoli nazywać, pozwoli stanąć przed Bogiem z całym doświadczeniem, z jakim przychodzę do tej kaplicy. Z każdym stanem emocjonalnym, jaki jest we mnie. Tam w psalmach są wszystkie stany emocjonalne. Wszystkie stany emocjonalne człowieka są zapisane w psalmach. Więc tak czy inaczej zawsze coś tam trafi. Gdy dajemy się związać z tym słowem, a nie zaczynamy krążyć wokół siebie samych, czyli nie robimy takiej analizy wewnętrznej na podstawie treści psalmu, czyli jakby tekst nie jest dla nas tylko punktem wyjścia do rozmyślania, które już krąży wokół samego siebie, tylko pozwala nam zwrócić uwagę na coś dużo bardziej ważnego, ważniejszego, na obecność Boga, na tajemnicę miłującego Boga, który we mnie mieszka. Na modlitwie psalmami zostaje poruszone wszystko, co we mnie tkwi. Na modlitwie psalmami zostaje poruszone wszystko, co we mnie tkwi. Mogę na to patrzeć, wcale nie muszę tego tłumić. Przedstawiam to Bogu, Jemu to powierzam. Wszystko zostaje ujęte w kontekście Boga, a na mnie przez to spływa wewnętrzny pokój. Wypowiedzenie wszystkich myśli i uczuć w słowach psalmów doprowadzi do prawdziwej ciszy i kontemplacji. Henri Bremont pisał kiedyś w taki sposób. Z pewnością nie istnieje nic cenniejszego i nic bardziej fascynującego dla naszego ducha niż psalmy, hymny i modlitwy liturgii. Ale przecież właśnie to przeogromne bogactwo zawarte w oficjum, Opus Dei, nieuchronnie wiedzie rozum do milczenia i uwalnia modlitwę liturgiczną spod panowania intelektu. Nadmiar słów i obrazów nie pozwala rozumowi trzymać się ich zbyt mocno. Jest ich zbyt dużo, nie da się wszystkiego objąć. Metoda czysto racjonalna podczas modlitwy liturgicznej całkowicie zawodzi, dlatego Bremont dodaje tak. Rozważający, bez względu na to, czy jest wielki duchem, czy nie, będzie swój temat rozważał niby mówca ze wszystkich stron. Jeśli będzie gorliwszy, dojdzie głębiej. Jednak to, co czyni, jest tylko niezłym ćwiczeniem ascetycznym, ale nie jest modlitwą. Natomiast 9 czy 14 psalmów, czytania, hymny i responsoria, gdyby ktoś chciał rozważać ten cudowny kobierzec, potrzebowałby na to wielu tygodni, a tymczasem ma na to nie więcej niż godzinę. Z pewnością trzeba się zatrzymać, by wypowiedzieć słowo za słowem. Ale rozumieć je wyczerpująco? Kto mógłby nam wmawiać, że Kościół wymaga takiego wyczynu, jednakowo bezsensownego, jak i niemożliwego? A właśnie ta niemożność wyzwala ducha i zaprasza go na właściwą drogę, drogę czujności serca. Nadmiar, duża ilość tych słów nie pozwala się ich trzymać. Trzeba je po prostu wypuścić, trzeba je wypowiedzieć. A razem z tym wypowiadanym słowem ten męs, czyli modlący się duch, zostaje wypowiedziany wobec Boga. W taki sposób życie jest obecne przed Bogiem i jest też sposobem Jego uwielbienia. Dziś grozi nam niebezpieczeństwo zatrzymania się na doświadczeniach i na uczuciach. Często się z tym spotykam, że ludzie mocno się przywiązują do doświadczeń, pociech, uczuć, egzaltacji, emocji i wszystkiego innego i definiują modlitwę, czy określają jakość modlitwy przez coś takiego. Uwielbienie Boga tak definiują nawet. Że było mocne, jak się dobrze czułem, a było słabe, jak się słabo czułem. Liturgia jest kompletnie poza tym. Bóg jest zawsze taki sam obecny. Zawsze się Go ubiera w taki sam sposób. Dlatego często wśród takiego sposobu myślenia pojawia się pytanie, co modlitwa chórowa daje? Co możemy w niej przeżyć tak naprawdę? Myślę, że w niektórych głowach waszych też się pojawiło to pytanie, bo wolelibyśmy się przecież zatrzymać na poszczególnych słowach, rozważyć je i się nimi nacieszyć. A tu nie ma czasu. Dlatego, że ten wartki potok modlitwy, który pojawia się, my jesteśmy go gotowi traktować jako przeszkodę. To jest za szybko. Sądzimy, że ta prawdziwa, pełna skupienia modlitwa to jedynie takie rozważanie słowa. Bo to wtedy ja mogę sobie coś z tego wziąć. Coś tak zatrzymać dla siebie, jakąś mądrą myśl, która mnie będzie potem prowadzić. Tak? To jest jednak kompletne nieporozumienie, jeśli chodzi o liturgię. Romano Guardini, jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o duchowość liturgii, pisał tak. Modlitwa jednak, która jest przeznaczona na dzień powszedni i dla wspólnoty musi pozostać umiarkowana. Jeśli modlitwa faworyzuje silnie działające, niezrównoważone uczucia, wówczas kryje to w sobie podwójne niebezpieczeństwo. Albo brana jest ona przez modlącego się poważnie i wtedy musi się on zmuszać do uczuć, których wcale lub w danej chwili nie przeżywa, a to może uczynić jego duchowe odczuwanie nienaturalnym i nieprawdziwym. Albo natura pomaga sobie i bierze zdania w chłodniejszym sensie, aniżeli są one faktycznie, i wtedy słowo ulega dewaluacji. Psalmy, ta recytacja zmusza nas do tego, żeby iść dalej i żeby się nie zatrzymywać na własnych myślach i uczuciach. Chociaż one są tam obecne, jak żeśmy powiedzieli. Są wyrażone, ale nie zatrzymuje się na nich. Coraz bardziej bowiem przybliżają do Boga. Tu chodzi o Boga, a nie o nasze uczucia, którymi tak bardzo lubimy się rozkoszować i analizować je. To jest droga zaparcia się, droga ciągłego uwalniania od siebie. Właśnie też dlatego, że ja nie chcę tam nic zatrzymać. To jest mimowolne przywłaszczenie sobie psalmu, a nie taka chęć teraz nabrania, żeby było tego dużo. Tak? One wydzierają z naszym zmysłom czy myślom, by pogrążyć czy zatopić nas w Bogu. Celem naszej modlitwy jest zawsze Bóg, jak żeśmy to powiedzieli na samym początku. Guardini pisze tak. Cała liturgia dała człowiekowi to, to jest absolutnie fenomenalne zdanie, liturgia dała człowiekowi to, że może on wypowiedzieć w niej swoje życie wewnętrzne w całej pełni i głębi, a jednak ukryć swoją tajemnicę. Secretum meum mihi. Może się człowiek wylewać, może się wyrażać, a jednak czuje, że nic z tego, co powinno być ukryte, nie zostało wyciągnięte na widok publiczny. To się dokonuje w liturgii. Tego nie ma w takich egzaltowanych sposobach wyrazu, w której muszę po prostu wiele rzeczy sam ponazywać. Tutaj człowiek wyraża się w pełni całe swoje życie wewnętrzne, w całej głębi, a jednak jednocześnie jest secretum meum mihi, czyli moja tajemnica jest moja i ona nie zostaje wyciągnięta na widok publiczny. Dlatego tu jest też zachowana ta intymność bycia z Bogiem samym. To Bóg zna tę tajemnicę. Ona jest wypowiadana nie w moich słowach, ale słowa, które dostałem jako natchnione w Piśmie Świętym. A jednocześnie to są moje uczucia, to są moje przeżycia, to jest moja głębia. Tak? W modlitwie psalmami możemy spokojnie wyrazić całe nasze emocje i dzięki temu możemy się ich pozbywać. Przyglądając się modlitwie psalmami możemy doskonale zauważyć, że mają one także działanie terapeutyczne. Cała liturgia jest formą ukierunkowania na Boga. Uczestniczymy w tej liturgii razem z mnichami i na pewno was to zadziwiło na początku, że ona ma taki porządek, że ona, często się spotykam z takimi zdaniami, no dla nas to jest troszkę takie dzień powszedni, więc dobrze usłyszeć od kogoś, kto nam to przypomni, że no, jak się modlicie, to się ma takie poczucie, że to jest poważne. Że to nie jest tak, że tak, żeście się zebrali i coś tam sobie śpiewacie, tylko że to jest poważne. Że jak siedzi się na tych krzesełkach i się patrzy, to ma się wrażenie, że uczestniczy się w czymś poważnym. Sam wyraz zewnętrzny jest też sposobem, formą ukierunkowania na obecnego Boga. Podstawowe elementy tej liturgii monastycznej, chórowej są takie same jak w innych formach liturgicznej, liturgii godzin, chrześcijańskiej liturgii godzin. Czyli mamy tam czytania, mamy modlitwy, mamy hymny, mamy psalmy. Jednak to psalmodia, która jest dużo szersza niż w zwykłym brewiarzu, ona tu nadaje jej szczególną moc. Tych psalmów recytujemy dużo. Normalnie to jest na godzinie czytań dwa razy tyle, co normalnie, a przy każdej uczni niż porach jeden psalm ekstra. Tak? A w sobotę to już w ogóle. Trzy te nokturny, ludzie, jak to wszystko ogarnąć? Tam jest tyle treści, każde czytanie można by się karmić z kolejny tydzień, a tu trzeba pójść dalej, bo jutro na juczni już jest kolejna salwa wytoczona. Nie? Charakterystyczną rzeczą jest miejsce, jakie w poszczególnych godzinach zajmuje śpiew i recytacja psalmów oraz sposób ich wykonania. I teraz spróbujemy zwrócić na to uwagę, bo to też jest forma, która ma ukierunkować na obecnego Boga. Psalmy, jak widzicie, są recytowane w takim podziale na jednakowe dwie grupy wykonawców, które się tak nawołują. Tak? Każda grupa w połowie wersetu robi pauzę, zawsze na tej samej długości. z pewnym naciskiem, co pozwala wyrównać oddech i rzucić okiem na wypowiadany tekst. Śpiewa się i recytuje się na tej samej wysokości, to jest recto tono. Jest to najprostszy sposób śpiewu. Nawet afony są w stanie tak tym jednym rytmie to utrzymać, tak? Oczywiście występują pewne zabarwienia i to mamy w antyfonach, jakiś charakter tekstu jest tam zawarty, są różne tony psalmowe, ale w przeważającej, takiej dominującym wrażeniem jest monotonia, jednostajność. Tak? Nawet jak się wejdzie do kościoła z tyłu w czasie naszej liturgii, to ma się takie poczucie, że to tak na, wszystko jest tak jednostajnie. Tak? Jest bardzo prosto i jednostajnie. Ta skromność szaty muzycznej, ona, ta radykalna też rezygnacja z tych melodycznych interpretacji, ona wyraźnie świadczy, że tu nie chodzi o impulsywno-interpretacyjne czy całkiem ekstatyczno-wieszczące wykonanie psalmu. Nie krzyczymy, nie staramy się czegoś podkreślić, żeby coś tam wykazać, nie staramy się zinterpretować tekstu barwą głosu, żeby pouczyć innych, którzy tam słuchają, żeby akurat na to zwrócili uwagę, na co ja zwróciłem uwagę, tylko to wszystko jest na jednym tonie. Tak? Czyli to znaczy, że to nie to, co dotyka mnie, musi koniecznie dotykać kogoś innego. A jednocześnie, kiedy wszyscy jesteśmy razem, każdy jest dotknięty. I to jest ten fenomen. Nie? Jakby teraz moja interpretacja psalmu nakładała na was to, na co macie zwrócić uwagę, no to byście podążali za tym, co ja chcę, a nie za tym, co Pan chce do was powiedzieć. Dlatego to jest jeden z takich bardzo ważnych punktów. Tak? Ta wspólna psalmodia ogranicza się niejako do śpiewnego wypowiadania świętych tekstów. I to mamy doświadczenie tego. Po to, aby one były nie tylko obecne w piśmie i w literach, ale także w brzmieniu głosu rozmodlonej wspólnoty i by stale mogły być słyszane i przyjmowane w sercu. To jest też przedziwne, te dwa chóry, dlatego że mówienie i słuchanie są ze sobą połączone. Kiedy jeden chór mówi, recytuje, drugi chór słucha. Kiedy drugi chór odpowiada, pierwszy chór słucha. Ta właściwe wejście w ten rytm oznacza zarówno słuchanie, przyjmowanie, jak i wypowiadanie. I to jest dokładnie obecne w czasie tej liturgii. Śpiewa się psalmy w chórze na przemian, i ten tekst, chociaż i słuchamy go, i mówimy, on jest recytowany przez nas w całości. Tak? Ale tak naprawdę każdy zrecytuje tylko połowę na głos, bo połowę słucha. Bo taki jest rytm tego wspólnego dwóch. Ojcowie Kościoła w tej praktyce dostrzegają analogię do chórów anielskich, i to możemy sobie poczytać od Augustyna, przez innych, ciągle o tym mówili, że śpiewają alter ad alterum. Dlaczego tak? Ponieważ Izajasz, prorok Izajasz w rozdziale 6, werset 2 mówi, że aniołowie śpiewają alter ad alterum, jeden w stosunku do drugiego wyśpiewują chwałę Boga. I dlatego te chóry dokładnie do tego nawiązują. One zachęcają do wielbienia Boga nawzajem i trwaniu w zgodności. To jest znowu to, żeby mens nostra concordet voci nostre, żeby nasz duch rozmodlony, serce, było w zgodzie z tym, co głoszą usta, a to oznacza także jedność tej wspólnoty. Ta jedność wspólnoty, czy ona jest, czy nie jest, ona jest zauważalna także w zewnętrznej formie. Nie? Jeżeli na przykład ktoś chce tam za mocno zrobić coś, albo inaczej, to jest słyszalne. Tak? Jeżeli wspólnota nie jest zjednoczona, to też jest słyszalne, bo się opóźniamy, jest nierówno, zaniżamy, czy jeden czeka na drugiego, każdy się tam, to słychać, to wszystko słychać. To jest znowu to, że liturgia odzwierciedla życie, a nie zastępuje życia. Więc jeżeli tam się coś przeżywa, to będzie też obecne w tym. Nawzajem chórowy śpiew podtrzymuje w modlitwie kontemplacyjnej i wprowadza modlitewne napięcie, które dzięki tej wymiarze może być przez długi czas podsycane. To jest na przykład te słynne trzy nokturny w niedzielę, kiedy śpiewamy razem. Gdybyście mieli je sami wyrecytować, to by było dużo bardziej nużące, jeżeli to robimy razem. Tak? Dlatego, że jest tam pewne takie napięcie w tym słuchaniu i mówieniu, w tym oczekiwaniu na kolejny i ten rytm, który się przeplata pomiędzy jednym chórem a drugim. Mimo mówienia, myślę, że to jest też po części wasze doświadczenie, mimo tego, że przez tą godzinę się ciągle recytuje, że te przerwy są króciutkie na ciszę, to jednak po liturgii pozostaje doświadczenie głębokiej tranquilitas, czyli takiej ciszy. Kiedy się zniknie. Ta tranquilitas, zdaniem ojców, jest tym, czego psalmodia najbardziej potrzebuje. Czyli właśnie takiego działanie dobrego śpiewu, Atanazy o tym mówił, działanie dobrego śpiewu psalmów rytmizuje duszę. On to tak ładnie nazwał, że dusza jest rytmizowana przez odpowiedni śpiew psalmów. Tak? To rytmizowanie powoduje, że ona jest porządkowana. Oczywiście porządkowana jest także przez to, że rytmizuje się, to znaczy nabiera właściwej struktury, a poza tym musimy też, tutaj nie mam na to czasu, żeby to rozwinąć, ale liturgia ma też charakter formacyjny. To znaczy, jeżeli przez długi czas karmisz się słowem, to słowo słuchasz i wypowiadasz, tak jak jest to obecne w liturgii, to rytmizowanie duszy oznacza, że twój sposób myślenia się zmienia. Zgodnie z tym, co recytujesz i słuchasz. To znaczy, sposób myślenia się zmienia. Jeżeli mens nostra concordet voci nostre, czyli rozmodlony duch idzie w zgodzie z tym, czyli jesteś uważny, pełen szacunku wobec Boga i capax dei, czyli otwarty na tą obecność Boga. Ta forma ukazuje nam także jedną z fundamentalnych spraw liturgii. Romano Guardini po raz kolejny. Najbliższym i właściwym celem liturgii nie jest oddawanie czci Bogu przez jednostkę. To nie jest kwestia pobożności osobistej. Romano pisze tak. Liturgia nie ma na celu wychowania jednostki. Nie jednostka jest podmiotem modlitwy i czynności liturgicznej. Ja w liturgii jest raczej jednością wierzącej wspólnoty jako takiej. Jest wielością wyrastającą poza ogólną liczbę jednostek, jest manifestacją Kościoła. Czyli utrzymanie psalmodii wyłącznie lub przeważnie na jednym tonie wymaga także od recytującego uwagi, skupienia. Przez wspólne wchodzenie w jeden tom wiele osób tworzy jeden organizm. Czyli ta forma jest też sposobem ukazania tego, czym jest wspólnota ludzi modlących się. Jest jednością, komunią i to się wyraża w tym wspólnocie głosów, które brzmią jak jeden organizm. Dyscyplina śpiewu nie jest czymś jedynie estetycznym, ma ona być pomocą w modlitwie kontemplacyjnej i drogą wiodącą do jedności we własnym sercu i do doświadczenia jedności we wspólnocie modlących się. Jednak, by taka jedność była dostrzeżona, bez wątpienia potrzebuje dobrego, wzajemnego słuchania się. Jeżeli występują tam najmniejsze rywalizacje, kiedy nie kontroluje się własnych uczuć, kiedy daje się im upust i zaczyna się trąbić, bezwiednie trąbić, to wtedy powstają, jak to się nazywa, akustyczne spaliny. Czyli to jest odczuwalne. Że po prostu to jest takie... Ta liturgia nie prowadzi do tego. Tak? I ten rytuał, który też towarzyszy samej recytacji, on jest bardzo ważny, ponieważ on mi pozwala wyjść poza moje nastroje i zrozumieć, że Bóg jest zawsze obecny. Zawsze obecny. Zawsze wstaje i zawsze robię skłon. Zawsze robię znak krzyża wtedy, kiedy trzeba zrobić znak krzyża. Zawsze klękam wtedy, kiedy trzeba klękać, a nie wtedy, kiedy mi się chce akurat. Nie? Zawsze wstaję wtedy, kiedy trzeba wstać, a nie wstaję nie wtedy, kiedy nie trzeba wstawać, a nie wtedy, kiedy mi się nie chce. To jest zasadnicza różnica, dlatego że rytuał pozwala zrozumieć, że chodzi tutaj o uwielbienie Boga, które jest puritas devotione, czyli czystym oddaniem. Czystym oddaniem. Czyste oddanie oznacza, że nie muszę spełniać jakichś specjalnych warunków, żeby uczestniczyć w liturgii. Czyste oddanie oznacza, że przynoszę przed oblicze Boże całe moje życie, które się wyraża w tym sprawowaniu tej liturgii. Czyli jeżeli tam odczuwam złość, to ona jest wyrażona w śpiewie psalmów. Jeżeli tam odczuwam wdzięczność, to ona jest wyrażona w tym śpiewie psalmów. Wszystkie to, co przeżywam w ciągu życia, wyraża się w tej liturgii, która jednocześnie jest uwielbieniem Boga. Czyli całe to moje życie w tym uczestniczy, jednocześnie uczestniczy nie w sposób skoncentrowany na sobie. Tu jest, jeszcze raz podkreślam, ta fenomen liturgii, który powoduje, że ja się mało liczę tutaj. Nie? To jest różnica pomiędzy modlitwą, która jest skupiona na tym, żeby to ja było wyeksponowane, że ja się wykrzyczał, ja się wymodlił, wynazywał, wynauwielbiał, to ja jestem tutaj, ja jestem nasycony wtedy, tak? Czyli wspólnota też mi służy tylko do tego, żebym się mógł właśnie wyrazić, tak? Natomiast tutaj nie. Wspólnota jest modlącym się Kościołem i to ja jestem częścią tego organizmu. Nie? I nie wszyscy mają tańczyć tak, jak ja im zagram, tylko wszyscy idziemy w innym rytmie. Tak? W monastycyzmie głównym zadaniem było wypracowanie modlitwy ustawicznej, czyli jedności z Bogiem w miłości. Cała asceza i wszystkie formy modlitwy monastycznej są właściwie nastawione właśnie na to. Kasjan, Jan Kasjan jeszcze raz. Celem, przeznaczeniem mnicha i wszelka doskonałość serca do jednego zmierzają celu, mianowicie do ciągłej, nieprzerwanej i wytrwałej modlitwy i na ile pozwala na to ułomność ludzka, do niewzruszonego spokoju umysłu i trwałej czystości serca. Co się wtedy dzieje? Ojcowie nazywali to jubilatio, czyli tak naprawdę słowo, które uważane jest jako uwielbienie. Benedykt, kiedy pisze regułę, jednym z takich naszych zawołań, haseł w ogóle, czy taką myślą przewodnią jest, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Nie ora et labora, tylko aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. To aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, to jest dokładnie echo tego, co w tradycji nazywa się jubilatio, czyli bezśpiewnym śpiewem. Tak naprawdę. Bezpewny śpiew. Czyli ten śpiew bez słów, śpiew wypływający z dotkniętego serca, on według Augustyna, taki śpiew jest miarą doświadczenia niewysłowionej tajemnicy Boga i wyraża się w takim doświadczeniu głębokim. Augustyn pisze tak. Taki śpiew radości oznacza, że w sercu rodzi się coś, czego wypowiedzieć niepodobna. A komu przystoi taka radość, jeśli nie Bogu? Ponieważ jest niewypowiedziany, wyrazić go nie zdołasz. To znaczy nawet już nie silisz się na mówienie, tylko to w tobie gra. I to jest właśnie to jubilatio, które się rozszerza także poza liturgię. Augustyn mówi piękne słowa. Zanim doświadczysz, uważasz, że Boga potrafiłbyś nawet nazwać. Doświadczywszy trochę, widzisz, że rzec nie możesz ni słowa o tym, coś doświadczył. Jak nie doświadczyłeś, to wydaje ci się, że możesz dużo rozprawić. Jak doświadczyłeś, to już widzisz, że nic nie możesz powiedzieć na temat tego doświadczenia. I wtedy zaczyna się bezśpiewny śpiew, czyli jubilacja. To jubilacja jest bardzo powszechne, bo to jest jeden ze stanów duchowych, który towarzyszy. Ta liturgia się rozciąga także na codzienność. Didymos mu twierdził, że w jubilacji Bóg pokazuje, że można go odnaleźć dopiero ponad własnymi myślami. Ponad tym skupianiem się na sobie. Geroch z Reichensburga, to jest XII wiek, mówił, że modlitwa, że radość należy do akcji, a jubilatio należy do kontemplacji. To już jest doświadczenie kontemplacji. Ryszard od świętego Wiktora, XII wiek, powiada o czterech stopniach miłości doskonałej, gdzie jubilacja jest na trzecim stopniu. Czyli ten wielbiący śpiew w środku jest na trzecim stopniu. To o tym doświadczeniu mówią także Tauler, mówią mistycy nadreńscy, mówi Jan od Krzyża, mówi cała tradycja o właśnie takim doświadczeniu. Dlatego niniejsze mamy przyjemność uczestniczyć w czymś takim jak liturgia Opus Dei, który właśnie się wyraża. On w codziennym doświadczeniu wydaje się zwykły, a jednak wszystko tam ma znaczenie. Gest ma znaczenie, słowa, samo bycie ma znaczenie, dlatego że to wszystko ma prowadzić do tego doświadczenia obecności Boga i tego uważnego szacunku wobec Jego obecności. Cały się wyrażam, ale jednocześnie nic z tego, co sekretum meum mihi, nie zostaje wyjawione na zewnątrz. Cały jestem obecny ze swoim życiem, ze wszystkimi emocjami, ale nie koncentruję się na nich, dlatego że mnogość słów zmusza mnie do tego, żeby pójść dalej, do Boga, który jest obecny. A im idę dalej do Boga, który jest obecny, tym bardziej odczuwam tęsknotę za Nim, a tym bardziej ta tęsknota wzmacnia ten bezśpiewny śpiew, który jest w środku, czyli to, że ta liturgia się przedłuża dalej. Niniejszą zapraszam teraz na liturgię do kaplicy.